Studencka popołudniówka.
Cześć, w studenckiej popołudniówce wita się z wami Miłosz Rajczakowski. Dziś przed nami temat dość trudny, ale także temat, który przynosi, myślę, bardzo wiele pięknych owoców. Jest to temat rodzin zastępczych. Dziś z nami jest właśnie w studio rodzina zastępcza, która tego trudu, a także tych pięknych owoców się podjęła. I możecie się przedstawić po kolei, bo jest was tutaj całkiem sporo.
Michał.
Ania.
Małgorzata, mama.
Marian Dariusz, ojciec.
Witam was bardzo serdecznie, cześć wszystkim, szczęść Boże. Od ilu lat już jesteście taką rodziną zastępczą? I ile tych dzieci gdzieś tam właśnie w tej rodzinie się przewinęło u was? Niech mama powie.
Rodziną jesteśmy od 28 lat, a rodziną zastępczą jesteśmy od lat 10. 10 lat temu, kiedy nasza najmłodsza rodzona córka miała lat 4, a najstarsza rodzona 17, razem dzieci rodzonych już było 5, dostaliśmy pod opiekę Kamila. I przez te 10 lat Kamil jest nadal z nami. W międzyczasie był z nami Igor, Andrzej, Milena,
Filip.
I teraz od miesiąca jest z nami Luiza, która ma rok i 8 miesięcy, jest z nami tutaj. I jej brat
Luizie się spodobał
Franek,
bardzo ten tutaj materiał w studio u nas,
który ma tylko 4 miesiące.
Po całym stole. Tak więc śmiesznie, ale bardzo fajnie, bo widać właśnie, że z was jednak wypływa coś takiego, bo przed chwilą też wcześniej rozmawialiśmy przed audycją, że jednak to jest coś więcej niż tylko zawód, więc to jest pierwsze pytanie, czy rodzina zastępcza to jest powołanie, czy zawód? Bo jak się was słucha, to jednak słychać, że to wszystko idzie z serca i jednak gdzieś ta potrzeba bycia rodziną zastępczą wzbudziła się chyba głębiej.
Ja w pokorze serca może bym poprawił pana redaktora prowadzącego, bo bardziej bym to nazwał talentem, który trzeba wykorzystać, tak? Który Pan Bóg daje, bo wiadomą rzeczą jest, że jeżeli Pan Bóg daje coś, to trzeba to wykorzystać i nie można stać się jak ten ewangeliczny jednotalentowiec, że się tak wyrażę, który zakopał swój talent i krótko mówiąc nie uzyskał życia wiecznego, tak? Czyli jeżeli mamy jakiś talent, to musimy go wykorzystać, tak? Poza tym jest to poniekąd jakiś zawód, profesja, tak? Ponieważ jeżeli chcemy prowadzić rodzinę zastępczą, to też musimy być profesjonalistami i się doskonalić, krótko mówiąc, nie? Przechodzić różne kursy. Są też badania psychologiczne, które przechodzimy co 2 lata, dosyć takie wnikliwe i to samo pokazuje, czy rzeczywiście się nadajemy ze względów, przepraszam za wyrażenie, technicznych, czy się nadajemy na rodzinę zastępczą, tak? Bo to, że jesteśmy rodziną jako małżeństwo, tak? Biologiczną, że się tak wyrażę, dla naszych dzieci, to wcale nie musi być tożsame z tym, że możemy być rodziną zastępczą. No to tyle chyba, tak?
A co to znaczy być rodziną zastępczą dla was? Z czym to się wiąże w ogóle?
Przede wszystkim to jest chęć pomocy dzieciom. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że w XXI wieku są dzieci, które nie wiedzą, że w telewizji jest bajka dla dzieci. I kiedy takie dzieci trafiają właśnie z rodzin biologicznych, które źle funkcjonują, do rodzin zastępczych, mogą mieć normalne życie. Mogą mieć o odpowiedniej porze podane posiłki, mogą wyjść na dwór, mogą pobiegać, mogą pójść spokojnie do przedszkola, do szkoły i nie wiemy, że one na bieżąco w swoich rodzinach biologicznych tego nie mają. A przy nas mają po prostu nasze zwykłe, codzienne życie, które okazuje się jest dla nich no, lekarstwem, bo z dzieci, które nic nie wiedzą, nic nie potrafią, nic nie umieją, po 2-3 latach pobytu w rodzinie, która funkcjonuje prawidłowo, okazuje się, że to są bardzo mądre, rozwinięte dzieci, które przynoszą radość i sobie, i rodzinom, i osiągają sukcesy, rozwijają swoje talenty.
Jakie dzieci obejmuje właśnie rodzina zastępcza? Bo gdzieś nawet jak my mamy gdzieś obok siebie nawet takie miejsca, w których są jakieś bardziej patologiczne dzielnice, czy bardziej patologiczne domy, czy może miejsca, w których właśnie gdzieś widzimy, że jest jakiś rodzaj patologii i z takim machnięciem ręką mówimy, a tam jest patologia, nie? Lepiej tam nie wchodzić, lepiej na to nie zwracać uwagi, bo to jest patola, nie? I właśnie na czym to polega, nie? Jakby dlaczego na te dzieci nie warto w taki sposób patrzeć i co zmienia w tym wszystkim rodzina zastępcza? Co ona wyciąga z tych dzieci?
To znaczy, My jako chrześcijanie, jako katolicy, tak, chociaż my uważamy, że bez względu na wiarę, tak, na wyznawaną w najwyższego Stworzyciela, powinniśmy udzielać pomocy, tak, bez względu na to, czy jesteśmy ewangelikami, czy katolikami, czy innej wiary, tak, bo każde dziecko potrzebuje pomocy, ale w tym wypadku jesteśmy chrześcijanami. Chrześcijanin nie może być kimś, kto powie: a, to jest normalka, słuchaj stary, to jest patologia, ci tam przysłowiowi Kowalscy czy Malinowscy, to jest normalne. Nie, to nie jest normalne. My nie możemy jako chrześcijanie przechodzić obok tego obojętnie, tak? Jeżeli możemy w jakikolwiek sposób pomóc, w najprostszy sposób możemy pomóc jako modlitwa, tak? Czy wsparcie jakieś inne, tak? Ale możemy też wejść grubiej w temat, że się tak wyrażę, czyli krótko mówiąc zastanowić się nad założeniem rodziny zastępczej, tak? Niekoniecznie to mogą być te dzieci z naszego sąsiedztwa, które zostaną nam dane, ale dzieci, które urząd PCPR-u, czyli
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie albo tak, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
uzna, jakie dzieci możemy, krótko mówiąc, mogą być do nas przekazane, tak?
Jak to wyglądało u was, nie? Jakie dzieci wy podjęliście się pod to, żeby je wziąć do rodziny zastępczej? Jakie to były historie? Z jakich rodzin one gdzieś tam może wyszły? I jakie talenty też udało się wydobyć? Jakie owoce też widzicie właśnie po tym, jak gdzieś podjęliście się tej opieki nad nimi?
Pierwszym naszym podopiecznym 10 lat temu został Kamil. O Kamilu wiedzieliśmy tylko tyle, że jest wcześniakiem. No a potem, jak już poznawaliśmy go dzień po dniu, okazało się, że jest dzieckiem chorym na wiele, wiele rozmaitych chorób. No i co? Okazuje się, gdyby nadal był z mamą, która rodząc go miała niespełna 16 lat,
to już by nie żył.
Po prostu nie miałby szans na przeżycie. Przy tym, jak trzeba było uważać, czy kiedy on ma gorączkę, czy trzeba mu tylko podać lekarstwo, czy wzywać pogotowie. Najczęściej z katarku, z gorączki kończyło się tym, że Kamil odjeżdżał na sygnale do szpitala na kilka tygodni. No i przez 2 lata rzeczywiście był dzieckiem bardzo szpitalnym, mało przebywał z nami w domu, a więcej potrzebował opieki lekarzy i specjalistów. Teraz ma lat 10, ma zdiagnozowane przeróżne choroby, niemniej jednak na miarę swoich możliwości się rozwija. Ukończył klasę pierwszą szkoły podstawowej, jest w klasie drugiej. Chodzić nauczył się dopiero jak miał 2 lata, ale nauczył się chodzić po to, żeby biegać za piłką.
Tak.
I na przykład na boisku nikt nie powie, że Kamil jest niepełnosprawny.
To znaczy, on ma zespół FAS, czyli to jest taki zespół przewlekły, który polega na tym, że to jest coś takiego, że kobieta w ciąży, która była z nim, jego mama, tak, w tym przypadku, piła alkohol, tak? Jeżeli chcemy się dogłębnie zapoznać, co to znaczy FAS, to trzeba sobie poczytać, bo to wcale nie świadczy o tym, że alkohol musi być pity w dużych ilościach. Wystarczy nawet pół kropli, który wprowadzi do organizmu kobieta w ciąży i ten FAS następuje. Naukowcy do dzisiaj nie są w stanie określić, dlaczego tak się dzieje i z jakich ilości, tak? No ale wracając do tematu, Kamil generalnie jest człowiekiem upośledzonym dosyć głęboko, bo krótko mówiąc, w tych chorobach, które nosi na sobie, że się tak wyrażę, nie może chodzić, nie mógł jeść, nie mógł spać.
No to mu też przyniosła jego choroba genetyczna. My to przeżywaliśmy z nim wtedy, kiedy miał 1, 2, 3 miesiące. Nie wiedzieliśmy, dlaczego to dziecko nie może wypić butelki mleka, dlaczego nie może spać w nocy. A to wszystko nam lekarze wyjaśnili wtedy, kiedy Kamil miał już lat 6, że przyniosła mu to jego choroba genetyczna na dokładkę. Także przy czym, no właśnie, życie z takim Kamilem ciągle wymaga od nas nauki. I ciągle musimy być gotowi na coś nowego, ciągle musimy się czegoś uczyć, czegoś dowiadywać. No oczywiście po kilku latach nabieramy, tak, i wprawy, i doświadczenia, wiemy, jak z nim postępować, wiemy, jak mu udzielić pomocy, wiemy, co z nim zrobić, żeby mógł iść do przodu. No i on rzeczywiście osiąga swoje stopnie rozwoju na miarę swoich możliwości w szkole i wśród rówieśników, także no jest to dziecko, któremu umożliwiliśmy rozwój.
Dodam tylko o tyle, że tego wszystkiego nie osiągnęlibyśmy bez naszych dzieci, których mamy pięcioro, a dwoje mamy w niebie, czyli razem siódemka. Te nasze dzieci, które bardzo pokochały Kamila. Kamil, mimo że jest w naszej rodzinie zastępczej, to krótko mówiąc zdecydowaliśmy się, że z nami zostanie do końca życia. Jeżeli my byśmy odeszli z tego świata, to nasza najstarsza córka Marta, która już w tej chwili jest od 3 lat zamężna i jesteśmy dziadkami, powiedziała, że go krótko mówiąc weźmie, albo któreś z innych dzieci, tak? No właśnie mamy córkę Martę, córkę Ewę, syna Jacka, syna Michała, syna Anię, córkę, przepraszam, Anię. I mamy jeszcze Tomka i Pawła w niebie, tak? I te nasze dzieci były dla niego takim naturalnym środowiskiem rehabilitacyjnym, bo mimo że musieliśmy korzystać i korzystamy nadal z grupy profesjonalnych rehabilitantów w fartuchach, tak?
To mamy też rehabilitantów domowych, których praca z Kamilem przynosi większe owoce.
My bez naszych dzieci byśmy sobie po prostu z tym wszystkim nie poradzili i pod względem, krótko mówiąc, duchowym, pod względem takim fizycznym, fizjologicznym, tak, bo nasze dzieci bardzo go kochają i rehabilitują go podczas gimnastyki takiej w naturalny sposób, tak. Chodzimy z nim na mecze, też na trybunę dla kibiców. Mówi się to potocznie kibolską, ale to no, taka trybuna nasza B, tak, w Górniku Łęczna, krótko mówiąc, i on jest też gorącym kibicem.
Zgodzicie się? W takim sensie niekoniecznie z tym, czy jesteście kibicami, ale czy z tym, że faktycznie bierzecie duży udział w tym, żeby pomóc rodzicom?
Bierzemy duży udział, jeśli pomagamy z tymi dziećmi i nie sprawia nam to, znaczy sprawia problem, ale też czuję taką satysfakcję z tego, że mogę pomóc tym dzieciom i na przykład mogę łączyć też pożyteczne z wolnym czasem, gdy na przykład mogę wziąć 4-miesięcznego Franka w wózku na dwór i wyjść w tym czasie z kolegami, którzy mi chętnie w tym też pomagają.
Czyli bierzesz Franka i idziecie z kolegami na miasto?
No coś takiego. No.
A jak to jest, jeśli chodzi o waszą relację z tymi dziećmi? Jak ich traktujecie? Jak braci, jak siostry?
Kamila na pewno ja już traktuję jak brata, bo już jest tu nas 10 lat. Bardzo się do niego przyzwyczaiłem, a te dzieci no traktuję jak swoje rodzeństwo po prostu. No. Tak jak traktowałem swojego brata, moją siostrę, tak traktuję te dzieci.
Tutaj na moment się zatrzymamy. Zapraszamy wszystkich słuchaczy do wysłuchania krótkiej piosenki i wrócimy już za moment do naszej rozmowy. Porozmawiamy o tym, jakie owoce przynosi właśnie to wychowanie i jakie talenty można wydobyć z tych dzieci, które na wbrew pozorom mogłyby się wydawać już stracone. A jednak jest to piękny organizm, dlatego że wydobyć z niego potencjał. Zapraszam na piosenkę.
Otwierają się szeroko na dzień nowy. To jest mama, to jest tata, a to kwiat. Widzą drzewa i obłoki, wierzą słowom, których uczy ich dorosły świat. Jak światełka z małych wiosek, z wielkich miast, oczy dzieci najpiękniejsze z gwiazd. Spójrz w dziecinne oczy, w ich osobny świat. Prawdę dni i nocy z najwcześniejszych lat.
Dziecinne oczy, spójrz, dziecinne oczy, spójrz.
Jasne albo ciemne, jak lusterka lśnią.
Dziecinne oczy, spójrz, dziecinne oczy, spójrz.
Odbijają wiernie dobro twe i zło. Żebyś się nie wstydził po tym, co im da. Kiedy co dzień kroczysz szlakiem własnych dat, spójrz w dziecinne oczy, w których rośnie świat. Niech się niebo im błękitem rozkołysze, niech orzeźwia skwarne lato rzeki chód. Sny niech płyną kolorowe w miękką ciszę, rankiem ptaki uczą swoich nut. Niech te dzieci, w których żyjesz ty i ja, niosą w oczach radość swego dnia. Spójrz w dziecinne oczy, w ich osobny świat. Prawdę dni i nocy z najwcześniejszych lat.
Dziecinne oczy, spójrz, dziecinne oczy, spójrz.
Jasne albo ciemne, jak lusterka lśnią.
Dziecinne oczy, spójrz, dziecinne oczy, spójrz.
Odbijają wiernie dobro twe i zło. Żebyś się nie wstydził po tym, co im da. Gdy w dziecinnych oczach ujrzysz własną twarz, kiedy co dzień kroczysz szlakiem własnych lat, spójrz w dziecinne oczy, w których rośnie świat.
Wracamy powoli do naszej audycji. Dzisiejszy temat to rodziny zastępcze. Z nami jest właśnie jedna z takich rodzin wielodzietnych, ale także rodzin zastępczych i rozmawiamy właśnie o tym, jakie też trudności, ale jakie przede wszystkim wielkie owoce i talenty można wydobyć z dzieci, które do rodzin zastępczych trafiają. I może właśnie na tym się skupmy, bo przed chwilą mówiliście o tym, jak Kamil do was trafił. Kamil, który okazał się też dzieckiem niepełnosprawnym i który był, można by powiedzieć na pierwszy rzut oka, że jest to poważny krzyż, nie? Szczególnie, że to nie jest wasze dziecko. A jednak mimo wszystko i wydobycie potencjału z tego dziecka okazało się czymś niesamowitym. W sensie wydobyliście z niego ogromny talent.
To znaczy tak, temat jest jeszcze taki z Kamilem, że musieliśmy stanąć w prawdzie, jeżeli chodzi o Kamila, bo w momencie, kiedy u nas był około 6 lat, to żonie zasugerowałem, powiedziałem: Gosia, my nie możemy go zmuszać, mimo tego, że jest tu pośledzony i być może pozornie mało rozumie, żeby zamykać przed nim całe życie, cały świat, tak? I zdecydowaliśmy się na to, żeby zgłosić go do adopcji, krótko mówiąc. Mimo że byliśmy już z nim bardzo związani, nasze dzieci bardzo się do niego przywiązały, tak jak tutaj syn właśnie powiedział, Michał, że traktuje go jak brata. I zgłosiliśmy go do adopcji po to, żeby stanąć w prawdzie przed samym sobą, tak? I półtorej roku daliśmy na znalezienie rodziny zastępczej, rodziny adopcyjnej takiej, która by go zaadoptowała i w Polsce, czy też za granicą. No i powiedzieliśmy sobie, że jeżeli nie znajdzie się taka rodzina, to Kamil z nami już zostanie do końca, tak jak to na początku audycji powiedzieliśmy, tak?
To w takim razie wy jako rodziny zastępcze, co możecie dać tym dzieciom? Co wy im dajecie przede wszystkim, nie? Co wy im oferujecie i co sprawia, że właśnie one w tym środowisku mogą wzrastać?
Dajemy im normalność. To nie trzeba tutaj jakichś wielkich prezentów i wycieczek zagranicznych. Trzeba po prostu z dzieckiem być przez cały dzień, być dla niego do dyspozycji. Dziecko ma się poczuć bezpiecznie w domu, w którym jest ład, porządek, w którym wiadomo, o której się kładziemy spać, o której jemy obiad. Zwykły rytm dnia, zwykłej, normalnej rodziny jest lekarstwem dla tych dzieci.
A jakie talenty drzemią w tych dzieciach? Jeszcze jakąś historię możecie zdradzić? Co tam w nich jest? No bo wiecie, to jest taka typowa historia, że jednak patrząc na te dzieci, wydaje się, że one już nigdy nic nie osiągną, bo są w takim środowisku. A tam jest po prostu ogrom tego piękna, które jest wewnątrz.
No na przykład Andrzej, który do nas trafił, kiedy miał 5 lat. 5 lat spędził w swoim domu rodzinnym na wsi. I nie wiedział, że na wsi jest kura, krowa, traktor. Nie wiedział, że w telewizji jest bajka dla dzieci. Bardzo mało używał nawet swoich nóg, także chodząc spotykał się o własne kolana. Andrzej z nami przebywał 2,5 roku, bo jego rodzina rzeczywiście wzięła się w garść, poprawiła wszystko, co było do poprawienia i on po tym czasie mógł wrócić do mamy i taty, ale w tym czasie z nami no, nauczył się podstawowych rzeczy, nauczył się trzymać kredkę, pisać cyferki ołówkiem. No i to mu po prostu przynosiło, najpierw było to dla niego ogromnym wyzwaniem, napisać dwie linijki siódemek. Za dużo pisania, za dużo chodzenia. Kiedy potykał się o własne nogi, idąc w kaloszach, potrafił się na dystansie 100 metrów 3 razy przewrócić. Po 2 latach spędzonych z nami, kiedy zaczął używać nóg, rąk, uczył się pisać, uczył się chodzić, no wszystkiego uczył się od początku. Polubił bieganie. Bieganie już mu nie sprawia trudności. Polubił skakanie ogólnie. Teraz już jest z mamą i z tatą od 2 miesięcy i kiedy do nas ostatnio dzwonił, mówił, że bierze udział w zajęciach SKS.
Super. Czyli te talenty sportowe też były wydobywane. Nawet słyszałem, że pan tam przyłożył ręki do tego, żeby... Jak ta historia się układa? Bo to jest bardzo ciekawa historia.
Andrzej, 20 okrążeń na boisku szkolnym i w domu czeka na ciebie baton.
I ostatecznie robił ile?
Tak, no nie, no około 15-20. Chłopak się po prostu rozbiegał, tak? Z takiego, powiedzmy, fizycznie zacofanego dziecka, krótko mówiąc, może to tak nie za bardzo brzmi, no ale tak to jest.
Był zaniedbany bardzo pod tym względem.
To stał się naprawdę olimpijczykiem na swoją miarę, tak? Wystarczy po prostu stawiać wymagania. Wystarczy, tak jak żona powiedziała, zapewnić tym dzieciom normalność. Na przykład taką normalność, że mogą zjeść, mogą się powygłupiać, poglądać telewizję, mogą spokojnie przede wszystkim spać w nocy. Z różnych względów, tak? Brutalnie mówiąc, tak?
Co według was jest największą wartością, jaką możecie im dać? W sensie w ogóle co rodziny zastępcze mogą dać dzieciom, żeby te dzieci właśnie wzrastały w taki sposób jak Kamil? Na waszej historii. Co zrobiliście, że się rozbiegał, że wyszedł z niego olimpijczyk?
No co dajemy? Właśnie swoje codzienne życie, swój codzienny rytm. Te dzieci przychodzą z takich rodzin, z takiego miejsca, gdzie nie ma rytmu, że nie wiadomo po co sprzątamy, nie wiadomo po co mamy pisać linijkę, drugą siódemek, po co mamy odrabiać lekcje. Nie wiedzą podstawowych rzeczy. A przy nas się uczą, że warto uczyć się pisać, że warto posprzątać w pokoju, warto podejmować zwykłe, codzienne obowiązki. Każdy w rodzinie ma swoje obowiązki, każdy je podejmuje i te dzieci uczą się tego, jak normalnie funkcjonuje prawidłowa rodzina. I on się uczy tego, że jak wróci do mamy i do taty, to nie będzie fajnie, bo nie muszę odrabiać lekcji, tak jak mówił początkowo. Tylko się cieszy, że jednak będzie mama i będzie go pilnowała i on te lekcje będzie odrabiał, czyli powrót do normalności.
A czy każda rodzina może zostać rodziną zastępczą?
W zasadzie, no nie jest to takie proste pytanie, ale udzielę prostej odpowiedzi, że się tak wyrażę.
No bo że te, które wymieniliście, wydaje się, że jakby jeśli jesteś normalnie funkcjonującą rodziną,
tak,
to praktycznie każda może zostać.
W zasadzie każda rodzina, to znaczy jeżeli ma rodzina ku temu talent, tak, czy takie dyspozycje, czy predyspozycje, tak, to tym lepiej, tak, to jest taki ekstra dodany grosz, tak, do tego wszystkiego. Ale jeżeli my, krótko mówiąc, wychowując własne dzieci biologiczne, nie boimy się tych dzieci wielowymiarowo, tak? Bo to jest dzisiejszy, myślę, że taka wada rodzicielstwa, krótko mówiąc, że się rodzice nie wiadomo z jakich względów boją własnych dzieci, a tak nie powinno być. I jeżeli normalnie żyjemy, wszystko jest przeciętnie, tak jak normalnie w rodzinie, to w zasadzie nawet ta rodzina, która nie ma talentu ku temu, tak, żeby zostać rodziną zastępczą, to błogosławieństwo Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, jest tak wielkie, że nawet pozwoli na przetrwanie i na funkcjonowanie przypadkowej rodziny jako rodziny zastępczej. W to głęboko wierzymy i myślę, że tak jest po prostu. Nie?
A dlaczego warto się tego podjąć według pani na przykład, pani mamy?
Warto. Warto być mamą. I dla swoich dzieci, i dla tych, które tego potrzebują. Warto patrzeć, jak dziecko się uśmiechnie, jak dziecko się rozwija, jak rośnie, jak osiąga swoje pierwsze małe, a potem coraz większe sukcesy. I to wszystko, to dziecko się tego wszystkiego uczy przy mamie w taki właśnie naturalny sposób, czy przy swojej rodzonej, czy przy mamie zastępczej.
A jak taką rodziną zostać?
Żeby zostać rodziną zastępczą, trzeba się zgłosić do urzędu. W powiecie to jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Tak zwany PCPR.
W mieście wojewódzkim to jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. I tam należy zgłosić swoją chęć. Urzędnicy wytłumaczą, o co chodzi, skierują na odpowiednie szkolenia. Szkolenie trwa tyle czasu, że można się jeszcze i wiele nauczyć, i zastanowić, i na koniec szkolenia podjąć decyzję, że tak, decydujemy się zostać rodziną.
I potrzeba jest duża, z tego co słyszałam.
Jest ogromna potrzeba, bo w sumie nie ma takiej nawet świadomości społecznej, że są rodziny zastępcze. Wiemy, że są rodziny biologiczne, które funkcjonują dobrze, rodziny biologiczne, które właśnie są na jakimś pograniczu patologii, i są rodziny adopcyjne. O tym, że istnieją rodziny zastępcze, praktycznie nie mamy takiej świadomości. Bardzo nam zależy na tym, żeby rozpowszechnić świadomość potrzeby rodzin zastępczych i ogromnej potrzeby właśnie pomagania dzieciom, które czekają na to.
My z panem redaktorem Miłoszem właśnie doszliśmy do porozumienia, dogadaliśmy się w tym względzie, żeby zacząć promować rodziny zastępcze, tak? Bo każdemu z nas się wydaje, że nasza wiara w Pana Boga ogranicza się do, powiedzmy, mszy świętej, tak? Do adoracji, powiedzmy, do pomagania innym i tak dalej, ale prawdziwa pomoc, prawdziwe wyznanie wiary w nas jest wtedy, kiedy otworzymy się na potrzeby drugiego człowieka, tak? To jest prawdziwa adoracja, to jest prawdziwe wyznanie wiary wobec Jezusa Chrystusa, tak? Czyli Pan Jezus przecież powiedział wyraźnie, że pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, bo do nich należy Królestwo Niebieskie. My jako katolicy nie możemy przechodzić obok tego tematu obojętnie, po pierwsze, a po drugie, uwierzcie nam, że to nie jest dla wyjątkowych ludzi, to nie jest dla komandosów wiary. My jesteśmy prostymi, normalnie wierzącymi ludźmi, którzy modlą się codziennie, rano, wieczorem, jesteśmy na Eucharystii Świętej z rana, przynajmniej ja, bo żona tam nie zawsze ma czas, ale biorę to na siebie, tak? Mimo, że czasem jest to dla mnie dosyć trudne, ale jestem. Twardo, tak? Na tej półgodzinnej Eucharystii Świętej. Właśnie to jest takie, myślę, wyznanie męskie wiary, tak? Czyli opieka nad opuszczonymi i zbidzonymi dziećmi poprzez Eucharystię Świętą w posłuszeństwie Kościołowi Świętemu, tak, do Jezusa Chrystusa.
Jesteście, myślę, chodzącym świadectwem, jak się na was patrzy. W takim sensie, że widać, że jesteście rodziną, która całe swoje życie poświęciła temu, żeby wychowywać zaniedbane dzieci i żeby właśnie też dać im to, czego nie mieli w domach, czyli miłość. Na koniec możecie zostawić jeszcze kontakt jakiś do siebie, bo wiem, że jesteście chętni, żeby pomagać też ludziom, którzy byliby skorzy do tego, żeby taką rodziną zostać. Więc proszę bardzo.
Ja podam swój numer telefonu. Jeśli ktoś myśli o tym, żeby zostać rodziną zastępczą lub jest początkującą rodziną zastępczą i styka się z jakimiś problemami, nie wie, gdzie szukać pomocy, to bardzo chętnie porozmawiamy. Numer telefonu 601-798-793.
No i do mnie numer telefonu, Marian Dariusz, 728-418-227. Można dzwonić śmiało.
Zachęcam do kontaktu wszystkich, którzy by o tym pomyśleli sobie podczas słuchania tej audycji, którzy by może rozeznawali gdzieś w sercu, że może to jest właśnie jedno z ich powołań, może to jest właśnie ten talent, o którym ojciec wspomniał, tak? Że mam taki talent w sobie i chciałbym go jakoś rozwijać. Ja dziękuję wam bardzo za przyjście. Myślę, że to nie jest ostatnie nasze spotkanie. Myślę, że jeszcze się spotkamy, żeby bardziej może formalnie o tym porozmawiać, aczkolwiek świadectwa, które mówicie, myślę, już same za siebie przemawiają, że warto to robić.
Moglibyśmy, nie? Panie redaktorze, bardziej to sprofesjonalizować przy następnym.
Więc następny.
Coś takiego. No.
Tak, po prostu.
I przede wszystkim.
Wejdziemy bardziej w szczegóły i bardziej się sprecyzujemy na konkretnych rzeczach, ale też na pewno w następnych audycjach. Dziękuję wam bardzo za.
Dziękujemy bardzo.
Jeszcze Luisa, chciałbym dodać tylko do tego, że naprawdę nie należy z tego robić takiej martyrologii krzyża, tak? W tym wszystkim, w tym ciężarze tego dźwigania, w tych obowiązkach, w tym upoceniu nad tym życiem, nad wychowywaniem dzieci i tych, jako rodzina zastępcza tych dzieci potrzebujących, odnajdziesz autentyczną radość i 150% satysfakcję. zapraszamy.
Dziękuję wam bardzo za uwagę. Niesamowicie jesteście. Aż bił wam brawo. Tak więc z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy bardzo.
I dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy słuchali tej audycji, za wysłuchanie. No i oczywiście na koniec zachęcam do tego, bardzo serdecznie zachęcam, żeby kontaktować się z tymi ludźmi. Nawet jeśli tylko myślicie o tym, być może jakoś was nakierują, bo są po prostu bardzo chętni do tego, żeby pomagać i dalej szerzyć swoje świadectwo. Już nawet personalnie, nie tylko publicznie. Tak więc dziękuję. Z Panem Bogiem i do usłyszenia w kolejnych audycjach już za tydzień. W poniedziałek, jak zwykle, tak więc do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!
Studencka popołudniówka.